Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Usiadł i posiedzi prawie do godziny 13. Kłaniam się, zapraszam do czasu reakcji, a ze mną są Patryk Srokowski, który audycję zrealizuje, Sławomir Orlik, który jeszcze nie nadszedł, ale już nadchodzi i zasiądzie przy telefonie. Do Sławka numer 510-37-36, a czujny, czynny całą dobę 510-37-32. Jeszcze mail czas reakcji @radioszczecin.pl. A co to tak w Szczecinie wyje?
Dzień dobry, Grażyna, mieszkam na Bejrzyma, to blisko Wojska Polskiego, waszego studia zresztą. Czemu tak syreny wyją? Tak dość długo już słyszę drugi raz. Dziękuję.
A wyją syreny, bo w środę i w czwartek, czyli wczoraj i dzisiaj, odbywają się testy dźwiękowe nowych syren. Te syreny weszły w skład akustycznego systemu alarmowania i emitowane komunikaty i sygnały nie wymagają podejmowania żadnych czynności przez mieszkańców. A tak na marginesie, czy mieszkańcy wiedzą, jakie czynności mieliby podjąć? W każdej klatce schodowej powinna się znajdować taka informacja o alarmach. Czy tak jest? O tym w jednym z najbliższych magazynów Czas Reakcji będzie, bo skoro mamy te sygnały alarmowe, no to trzeba je umieć odsłuchiwać i rozumieć. 8 minut po godzinie 12. Teraz wsiadamy do autobusu, który jeździ rano i po południu. A co z klientami, petentami, obywatelami, którzy przychodzą do Urzędu Miasta w Szczecinie?
Dzień dobry, Ryszard ze Szczecina. Czy autobus numer 90, jadący ze Śródmieścia pod Urząd Miejski, ostatni rano wyjeżdża 9.01, później jest przerwa do 13.01 z pracy żołnierza. Czy to jest autobus dla urzędników tylko? Normalny petent, taki jak ja, chciałbym załóżmy około 12, 1, 10 być w urzędzie. Nie za bardzo, jak jest dojechać. Dziękuję bardzo.
A zapytamy, stoimy w kolejce do rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, który ma tyle obowiązków, że nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków rzecznika i szybko nie jest w stanie się z nami umówić z dnia na dzień na rozmowę, niestety. Ale poczekamy na tę odpowiedź, zwrócimy się z tym pytaniem, dziękujemy i pozdrawiamy. Jak tam u słuchaczy temperatura? Bo na moim termometrze 28 stopni, ma być 30. To bardzo dużo. No i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Czy w upał nauczyciele, czy dyrektorzy szkół mogą skrócić zajęcia w szkołach? Mamy także skargę od słuchaczki, że w jednej z podstawówek, pomimo tego upału, wczoraj odbywały się na dworze normalne lekcje WF-u. Czy tak było rzeczywiście, czy dzisiaj także lekcje WF-u w tym skwarze będą się odbywały normalnie na świeżym powietrzu? O tym będziemy rozmawiali już za kilka minut. Ale to nie jedyne tematy. Wrócimy do sprawy bezdomnego na wózku inwalidzkim, który został wyrzucony za notoryczne pijaństwo ze schroniska przy Hryniewieckiego w Szczecinie. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, został na łono tego schroniska przywrócony. Z jakich powodów? O tym także w naszej audycji około 12.20. A potem zajrzymy na Wojska Polskiego. To już nie jest plac budowy. Przebudowa Wojska Polskiego od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów została zakończona. No i także pojawiła się strefa płatnego parkowania. To znaczy pojawiła. Pojawiła się na razie na biurkach urzędników, a zacznie obowiązywać, uwaga, od poniedziałku, od rana, od godziny 8:00, strefa płatnego parkowania na Wojska Polskiego przebudowanej od Placu Szarych Szeregów do Placu Zwycięstwa albo w drugą stronę, jak kto woli. I jeszcze jeden temat, 12.45. Zajrzymy do Stolca. Jest list otwarty do władz powiatu polickiego w sprawie niszczającego na cmentarzu w Stolcu unikatowego pomnika nagrobnego z końca XVIII wieku. Czy jest już jakaś odpowiedź, jest reakcja na ten list i kto popiera petycję Moniki Kołacz, historyczki sztuki, właśnie o to, żeby ten monument uratować. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, ale teraz wracamy do gorącego tematu dotyczącego przeładowanych samochodów zajeżdżających do cukrowni w Kluczewie. Nasz słuchacz twierdzi, że wszystkie one są przeładowane, no i można to łatwo sprawdzić. Wczoraj rozmawialiśmy z przedstawicielem Inspekcji Transportu Drogowego, który powiedział mniej więcej tak, że w miarę możliwości, sił i środków będą kontrole. Wskazał także, że są inne służby do sprawdzania wagi pojazdów na naszych drogach, bo słuchacz podnosił, że te ciężkie pojazdy niszczą drogi w okolicach Kluczewa właśnie. I w sprawie wczorajszej rozmowy rozdzwoniły się telefony.
No i pan Krzysztof, tu stoi Ogromny Plac i że 100% aut, które przewożą buraki do cukrowni, jest przeładowanych. Dziennie przyjeżdża tam około 500 samochodów. Wszystkie auta mają około 50 ton, czyli przewożone są o 10 ton. Wszystkie, 100% aut. Dlatego, że przewoźnikiem jest tam jeden pan, wozi buraki, tylko on ma wyłączność na wożenie tych buraków. Wszyscy inni, którzy jeżdżą pod nim, muszą niestety dostosować się do jego wymagań, a jego wymagania są takie, a nie inne. Żeby jak najwięcej zarobić, samochód musi mieć jak największy tonaż. I wystarczyłoby po prostu zwrócić się do cukrowni o wystawienie kwitów wagowych, które samochody, jaką ilość towaru przywiozą, i nic prostszego. I widać, który przewoźnik, który samochód, ile miał na sobie ton, ponieważ te kwity wagowe są gdzieś tam rejestrowane. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Dzień dobry. Nie wiem, czy jest ciężko zważyć pojazd, bo te pojazdy jadą do cukrowni i w cukrowni wszystkie pojazdy są ważone. Także wystarczyłoby przejechać się do Stargardu, czy tam do Kluczewa, gdzie jest cukrownia, spojrzeć na wagi, które przyjeżdżają. I jest sprawa rozwiązana. Mamy czarno na białym. Czyj pojazd, kto kierował, z jakiej lokalizacji przyjechał. Tam jest wszystko zapisane od parunastu lat. Dziękuję.
Dziękujemy i czekamy na zdecydowaną reakcję Inspekcji Transportu Drogowego w tej sprawie. Nawet przy zastrzeżeniu, że służba jest obciążona wieloma różnymi obowiązkami i tych funkcjonariuszy jest za mało. Wczoraj nasz gość mówił o tym, że na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie widnieje ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska. Otworzyliśmy puszkę Pandory, jeżeli chodzi o Straż Miejską. Uwagi do kontroli, zarzuty o bezduszność. Pani rzecznik na urlopie i mamy mail, pod który mamy pisać prośby o rozmowę, czy też prośby o wyjaśnienia. To w takim razie napiszemy. Ale właśnie kolejne przypadki, o których opowiadają nasi słuchacze, mając zastrzeżenia do Straży Miejskiej. Przypomnę, wczoraj dzwonił słuchacz, budowlaniec z firmy, mówił, że właśnie wypakowywał towar. No nie miał gdzie stanąć, bo miejsca parkingowe zajęte, stanął na pasie drogi, no i niestety zapłacił mandat. Kolejne zgłoszenia.
Dzień dobry, mam na imię Marek, dzwonię ze Szczecina. Odnośnie Straży Miejskiej miałem podobną sytuację, tylko też prowadzę remont na ulicy Wyzwolenia. Podjechała Straż Miejska, ja zaniosłem materiały do pomieszczenia, które remontuję, i przyszedłem, tu już miałem założoną blokadę. Straż Miejska zachowała się bardzo nieelegancko, przede wszystkim bardzo opryskliwi byli. Wymyślili mi 10 tysięcy zarzutów, także jakbym, czułem się, jakbym był co najmniej przestępcą. Tym bardziej, że stałem na ulicy Zacisznej. Tam jest ruch, ulica zamknięta, także ruch tam jest minimalny. Dziękuję.
Mariusz, Szczecin. Ja opowiem taką sytuację właśnie też ze Strażą Miejską. Pracuję jako kurier. Również stanąłem, ale to akurat przy szpitalu, gdzie miałem pilną przesyłkę do szpitala, a akurat był problem z wjazdem na Pomorzanach, bo coś tam była, jakaś dostawa większa. Również Straż Miejska wystawiła mi mandat. Za innym razem założyli mi blokadę. Jak mówiłem im, jak wygląda praca, to mówili, że może pan sobie pisać skargę i tak dalej, i tak dalej. No to napisałem tą skargę i oczywiście wszyscy ręce umywają, więc niestety Straż Miejska w ogóle nie zwraca uwagi na ludzi pracujących, którzy wykonują robotę, tylko atakują te osoby, które właśnie kurierów, dostawców. Policja tak nie działa, bo spisze, wiedzą, jaka ciężka jest robota kurier i dostawca, i inaczej do tego podchodzą. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. Z drugiej strony my kierowcy denerwujemy się, że tu na jednej ulicy, na drugiej ulicy, na trzeciej ulicy stoją dostawcy albo stoją właśnie firmy budowlane, które wyładowują jakieś materiały potrzebne do remontu. I teraz pytanie, czy te wyładowywania materiałów budowlanych mogłyby się odbywać w godzinach późno wieczornych albo bardzo wczesno porannych, co by mogło budzić mieszkańców? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Co do tych odwołań, no to mandatu możemy nie przyjąć i wtedy sprawa jest skierowana do sądu. Być może sędziowie byliby tutaj łaskawsi. Niemniej jednak rozmowa ze Strażą Miejską jest jak najbardziej pożądana. 12.16, czas reakcji. Teraz wracamy do tematu upałów. Mój termometr wskazuje, że dzisiaj maksymalnie będzie 30 stopni, ale może być trochę więcej. To upalna pogoda i w tej sprawie napisała do nas słuchaczka. Dzień dobry, jako rodzice dzieci szkoły podstawowej nr 18 w Szczecinie przy ulicy Komuny Paryskiej prosimy o przeanalizowanie zajęć WF-u w szkole, które odbywają się na nasłonecznionym boisku. Podkreślam, to jest mail z wczoraj. Bieganie wokół niego w ramach rozgrzewki, kilka kółek, to mało fajny pomysł, delikatnie to nazywając. Na portalach społecznościowych obsmarowana jest głównie nasza szkoła tym, jak prowadzi się w upale WF-y. Bieganie w parku koło szkoły, mimo że zacieniony, też nie jest super sprawą. Być może nie trzeba skracać lekcji dydaktycznych, bo okna w salach można uchylać, co i tak mało daje. Stanie z gwizdkiem jako pedagog i poganianie w takiej temperaturze dzieci do niczego dobrego nie prowadzi, a na pewno nie poprawi kondycji. Wykazać się jakąkolwiek inicjatywą i wyjściem naprzeciw tej trudnej pogodzie jest niemożliwe. Praktykowane takie WF-y są od lat. Nie chodzi o to, że dzieci się spocą, a o to, że udar słoneczny czy inne dolegliwości można łatwo sobie załatwić. Prosimy o przeanalizowanie tych zajęć w tak wyjątkowych, trudnych warunkach i wniesienie zmian lub rozwiązań dających jakiekolwiek zmiany, napisała słuchaczka imię i nazwisko do wiadomości redakcji. Tuż przed programem nagraliśmy rozmowę z panią Ewą Antonik-Łoś, to jest zastępczyni dyrektora SP18 w Szczecinie przy Komuny Paryskiej.
Również do nas dotarło to pismo i mogę powiedzieć, że było to naprawdę jednostkowe zdarzenie. Dzisiaj rano podjęliśmy już działania wyjaśniające, rozmawialiśmy z nauczycielami z zespołu wychowania fizycznego. Wszystkie zajęcia, które będą się odbywały u nas w placówce już od dzisiaj, wierzę też, że wcześniej też tak bywało i było to jednostkowe zdarzenie, będą odbywały się w miejscach zacienionych. Ćwiczenia, jeżeli jakiekolwiek będą wykonywane, to tylko relaksacyjne, absolutnie nie absorbujące tutaj wysiłku fizycznego uczniów, bo my też oczywiście mamy na względzie dobro naszych uczniów. To mają być ćwiczenia relaksacyjne, czyli mogą się na przykład usiąść sobie na trawie, ten teren, który jest dostępny pod drzewami, mogą się rozciągać. Chodzi o to, żeby to nie był wysiłek typu bieganie za piłką i właśnie bieganie wokół boiska. Nauczyciele pilnują, aby dzieci były nawodnione, czyli zabierały ze sobą butelki wody. My też w szkole mamy dostęp do wody, tak zwane źródełko, które w czasie wakacji było przebadane pod względem epidemiologicznym i wszystko spełnia wszystkie normy. Nauczyciele pilnują również, jeżeli jest możliwość, dzieci posiadają, aby wychodziły z nakryciami głowy. Czyli nakrycia głowy obowiązkowo, nawodnienie obowiązkowo. Jeżeli jest możliwość pozostania w sali gimnastycznej, gdzie temperatura jest naprawdę niższa, może o 2-3 stopnie, to tam też również spokojnie odbywają się zajęcia bez żadnych intensywnych wysiłków fizycznych. Przeprowadziliśmy rozmowę z nauczycielami, oni absolutnie to podzielają i na najbliższe dni, gdy mamy zapowiadane to właśnie jeszcze ekstremalne upały, w ten sposób będziemy pracować.
Tyle nasz gość w tej sprawie, a teraz mamy gościa na żywo, pan Krzysztof Ponikowski, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 imienia Młodych Europejczyków przy ulicy Brodnickiej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, czy u pana w upały jest praktykowany WF na dworze?
No, dzieci wręcz oczekują WF-u na dworze.
Taki upał? 30 stopni?
Upały, tak? Nie, to tutaj... Znaczy ja nawet zaleciłem nauczycielom, bo też tam jeden rodzic miał... zgłaszał, że dzieci, że jego dziecko się tam źle poczuło po włosie, więc nauczycielom zaleciłem, że w tych godzinach popołudniowych i przedpołudniowych mają prowadzić zajęcia albo w zacienionym miejscu, albo w sali gimnastycznej.
Szkoły...
W sali gimnastycznej, no jeśli się otworzy wszystkie okna, jest jakiś tam ruch powietrza, ale jest ciężko.
Szkoły nie mają klimatyzacji, z tego co
nie,
wiem.
Nierealne.
No, no właśnie, nierealne bardzo.
Zwłaszcza w salach gimnastycznych.
Drogie rozwiązanie. Czy dyrektor szkoły, czy pan to wprowadził, może skrócić w związku z tymi upałami lekcje? Bo dzieciaki są, wiadomo, zdekoncentrowane, nauczyciele też. Można pootwierać okna, można robić przeciąg, to wszystko prawda, ale i tak jest bardzo gorąco.
No tak, część chyba z każdą godziną czy z każdym dniem od początku tygodnia coraz więcej szkół te lekcje skraca. W moim przypadku też się zdecydowałem już do jutra. Zobaczymy, jak będzie poniedziałek. Poniedziałek też ma być upalny, no ale to będziemy wtedy w weekend reagować. U mnie w szkole lekcje dzisiaj, wczoraj i dzisiaj i jutro będą do godziny 14:25. Niestety nie mogę tak, o ile starsze dzieci pójdą same do domu, bo są starsze, no to te dzieci z klasy 1-3 będą czekać, aż odbiorą je rodzice.
Im trzeba zapewnić opiekę.
Zalecamy, nalegamy, żeby je odbierali wcześniej. Ja wczoraj zmierzyłem temperaturę powietrza po 16 w sali. W pustej sali bez dzieci to było 34 stopnie. Gdyby tam była klasa, to byłoby pewnie ze 2 stopnie więcej.
A jak to jest z samodzielnym powrotem dzieci ze szkoły? Bo prawo mówi o tym, że dziecko, które skończy 7 rok życia, może samodzielnie i wrócić do domu. Tylko czasem...
Tak, ale to rodzice jeszcze, no rzadko który rodzic pośle samo dziecko, samego 7-latka czy 8-latka, jednak obawiamy się o to, większość z nas się obawia. Rodzice zapisują dzieci do szkoły, albo wskazują osoby, które te dzieci mogą odebrać, albo upoważniają je, piszą takie oświadczenie, że dziecko może samodzielnie do domu wracać. Jeśli takie oświadczenie jest, no to to dziecko kończy zajęcia i wraca samodzielnie do domu.
Czyli pan dyrektor zdecydował o tym, że zajęcia są skrócone. Od wczoraj są do 14:25?
Tak, tak.
I jak długo będą upały? Rozumiem, że tak te zajęcia będą...
Na razie do jutra. Zobaczymy, jak ta prognoza na poniedziałek, czy ona się przez weekend zmieni, bo takie miarodajne, wiarygodne prognozy to z 3-dniowym wyprzedzeniem. Reszta to trochę wróżenie.
Tak. Zaglądam do tej prognozy na poniedziałek 27 stopni, potem 20, 20, 18, 18 do piątku. No to już mniej. To raczej tak, już nie będzie to potrzebne. Proszę powiedzieć, czy w związku z tymi upałami otrzymali państwo jako dyrektorzy szkół w Szczecinie jakieś zalecenia, czy to z kuratorium, czy też od organizatora oświaty w Szczecinie, czyli od Urzędu Miasta?
Wie pan co, nie przeglądam pocztę, otrzymuję na bieżąco od pani z sekretariatu, ale nic takiego nie było, ale ja nie wiem, czy są konieczne zalecenia. No, każdy dyrektor jest osobą odpowiedzialną, ma jakąś wyobraźnię.
I ma prawo skrócić zajęcia.
No tak, to zależy też, wie pan, czy to jest szkoła, nie wiem, nowa szkoła, to jest z szklanymi ścianami i tam po prostu się nie da żyć od rana, czy to jest stary po niemiecki budynek z grubymi ścianami, nie wiem, skierowane okna na północ, czy na, tak u mnie są na zachód na przykład, więc do godziny 13-14 jest względnie. Później jak to słońce zaczyna zaglądać już przez okna, no to się robi dramat. No to dlatego mamy do 14:25, bo tak jest dzwonek, a później no, dzieci idą do domu.
Mamy także sygnały.
Albo do parku, ale to już rodzic decyduje, co on będzie robił po lekcjach.
Ze szkoły przy ulicy Dąbskiej, że o 10:00 dzisiaj dzieciaki biegały. Ale jak miały wodę, picie
nie, wie pan,
w cieniu...
No, panie rektorze, nie idźmy skrajność. Ja dzisiaj rozmawiałem z jednym z trenerów z klubu sportowego, który u nas wynajmuje Orlika. Oni normalnie trenują, półtora godzinny trening o godzinie 16 czy 17, no to wtedy też jest lampa.
Oj, nagrzane jeszcze
trenują, tak, i to jak się trenuje na tych orlikach, to tak, od góry daje słońce, od dołu ta nagrzana guma, więc o 10:00, no jeszcze były warunki względne, więc to ja też bym nie szedł w takie skrajności, że nagle tym dzieciom się coś stanie, no one normalnie biegają po parku, jeżdżą na rowerze, kiedy ta temperatura jest 25 czy po 30 stopni podchodzi, a o 10:00 jeszcze nie było dramatu. Ale 11:00, 12:00, tam no już po południu to ja swoim błotnistą zaleciłem, żeby weszli w cień albo na salę gimnastyczną.
Pan Krzysztof Ponikowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 imienia Młodych Europejczyków przy ulicy Brodnickiej w Szczecinie Gumieńcach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, a teraz wracamy do sprawy, którą poruszaliśmy na antenie czasu reakcji we wtorek. Posłuchajmy.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, Gośka. Mam pytanie. Zaistniała taka sytuacja, że z domu opieki Złoty Wiek na Chrynie Wieckiego został wyrzucony pensjonariusz. Był pijany, ja wszystko rozumiem. Ten człowiek jest alkoholikiem, ale jest jedna rzecz. Ten człowiek jest na wózku, jest sparaliżowany, został wyrzucony jak śmieć. Psa ludzie nie wyrzucają z domu, a co dopiero człowieka. I proszę Państwa, do tego jeszcze jest chory, bierze zaszczyki na zakrzepicę. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Stał przed tym domem ileś godzin. Do tej pory nic nie wiadomo. Alkohol jest wnoszony na teren. Nie wiem, ludzie nie potrafią tam dopilnować tego. On sam by nie pojechał po ten alkohol, bo on jeździ na wózku, jest sparaliżowany. Jedną lewą stronę całą ma sparaliżowaną. I jestem normalnie w szoku, że można tak człowieka wyrzucić. Nie wiadomo, co z tym człowiekiem się dzieje. Dzisiaj się dowiadywałam, nie ma śladu po nim. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.
A propos tego, że psa by ludzie z domu nie wyrzucili, wyrzucają niestety niektórzy psy z domu, jak najbardziej psy, koty, czasem swoich bliskich. Ludzie są różni i różniaści. Ja przypomnę, że naszym gościem we wtorek był pan dyrektor tego schroniska dla bezdomnych przy ulicy Hryniewieckiego w Szczecinie, Witold Nowak, który wyjaśnił, dlaczego ten pan na wózku został ze schroniska wyrzucony. A został wyrzucony za notoryczne pijaństwo, alkoholizm, nie chce się leczyć. No, ostatnio zostały znalezione przy nim dwie butelki, w tym jedna opróżniona wódki. No i niestety co rusz obsługa musiała się z nim użerać. A kto pracował w takich placówkach, to wie albo był, chociaż krótko, wie, z czym muszą się mierzyć obsługujący tych ludzi, często właśnie alkoholików, a w tych placówkach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Ale dzisiaj odebraliśmy taki telefon pod naszym czujnym 510 37 i 32.
Dzień dobry. Dzwonię ze Szczecina. Sprawa się wyjaśniła. Pan przyjął kierownik z powrotem tego pensjonariusza. Ucieszyła mnie ta decyzja i chciałabym podziękować. Pozdrawiam, miłego dnia, do widzenia.
Nie wiem, czy pan dyrektor się ucieszył, że ponownie przyjął pana, ale upały są, jak się nieoficjalnie dowiedziałem, właśnie w związku z tymi upałami i bezpieczeństwem człowieka został na powrót przyjęty, ale problem pozostaje, bo co zrobić z kimś, kto nie chce się leczyć, jest alkoholikiem i dostarcza wątpliwych rozrywek personelowi, łamie regularnie regulamin. I o takich trudnych sytuacjach teraz będę rozmawiał z moim gościem, a tym gościem jest pani Iwona Klimowicz, socjolog, wieloletni pracownik pomocy społecznej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
To bardzo trudna sytuacja, dlatego że chodzi o człowieka, ale człowieka, który nie jest ubezwłasnowolniony, który jest wolny, nie chce się leczyć. Brakuje w naszym kraju takich wyspecjalizowanych placówek leczących bezdomnych z alkoholizmu. Jak pani komentuje tę sprawę, postawę zarówno pana na wózku, jak i postawę pana dyrektora?
Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Wolałabym nie komentować, dlatego że wie Pan, ja wstrzymuję się od komentarzy, tym bardziej, że bardzo łatwo nam się ocenia, a nie jesteśmy w środku, nie znamy... Halo?
Wszystkich szczegółów, tak, jest.
Tak, okej. Okay. Nie znamy wszystkich szczegółów, nie znamy w ogóle tak naprawdę tej sytuacji, więc jeżeli mogę, to odnoszę się do problemu, a nie do ludzi, bo każdy z tych ludzi ma swoją historię i lepiej, żebyśmy ewentualnie rozmawiali o problemie, bo problem jest. Problem jest, aczkolwiek jakby widzę parę sytuacji, które warto byłoby zaznaczyć. Po pierwsze, no przypominam, że każdy z nas odpowiada za siebie. Jeżeli osoba działa na swoją szkodę i jest podejrzenie, że działa tak głęboko na swoją szkodę, że jest osobą uzależnioną i alkohol jest dla niej ważniejszy, no to mamy takie środki jak możliwość na przykład przymusowego leczenia osoby, tak? Skierowanie jej do przymusowego
leczenia. Kierujemy wniosek do sądu, prawda?
I sąd do gminnej, może tak, do gminnej komisji, do sądu i sąd i może faktycznie taką drogę jak gdyby przyjąć w momencie, kiedy jest taka konieczność. A można założyć, że osoba, która w ten sposób postępuje w tak dalekim stanie zdrowia utrudniającym funkcjonowanie, mam może problem z podejmowaniem sama decyzji, więc może tu warto byłoby się zastanowić. To jest jakby pierwsza rzecz. No druga rzecz, jeżeli osoba, bo tu mamy szczególnie trudny przypadek, choć staram się nie odnosić do nich, no bo jest osoba niepełnosprawna. Powiem tak, gdyby to była osoba pełnosprawna, to nie miałabym cienia wątpliwości. Jeżeli ktoś nie chce się leczyć, to jest jego decyzja, ale nie powinien być w takich placówkach. Trudno, ma do wyboru. Albo idzie na leczenie i próbuje z tym sobie walczyć, albo tak jak w wielu miastach na przykład korzysta z takich form, które są dopasowane, na przykład jak ogrzewalnia. One są oczywiście w okresie zimowym, więc włączone. Więc po prostu no, musimy też odpowiadać za siebie jako ludzie i powinniśmy o tym pamiętać, że każdy z nas odpowiada za to, co się z nim dzieje. To chciałabym chciałabym bardzo mocno podkreślić, bo czasami mam wrażenie, że ta społeczna interwencja w takich sytuacjach jakby odbiera możliwość samostanowienia o sobie. Każdy ma prawo do stanowienia o sobie, chyba że mamy podejrzenie, że jest to zaburzona świadomość, bo dopóki takiej zaburzonej świadomości nie ma, to człowiek ma prawo wybrać swoją drogę. To nie oznacza, że inni muszą naginać przepisy. Proszę Państwa, jeżeli ktoś przenadużywa alkoholu, jest w instytucji publicznej, to mówimy o tym człowieku. Oczywiście ja z pełnym szacunkiem do każdego, ale pomyślmy o tych innych osobach, które muszą funkcjonować po tej osoby, która nadużywa alkoholu, a nie nadużywają alkoholu, chcą mieć spokój, a tego spokoju po prostu nie mają. Więc to jest tak wieloraki problem, że trzeba byłoby po prostu się nad tym bardzo mocno zastanowić. Oczywiście, że nie można nikogo tak po prostu usunąć i nie dać mu jakiejś alternatywy, choćby najmniejszej. Dlatego mówię, w momencie, kiedy jest zima, w takich sytuacjach bardzo ważna jest ogrzewalnia. W przypadku, kiedy mamy wątpliwości, czy osoba jest w stanie samodzielnie decydować, to tylko sąd, nie my. Może określić, że osoba ewentualnie może mieć kuratora, może być ubezwłasnowolniona, może być skierowana na przymusowe leczenie. Są różne decyzje, które tylko i wyłącznie może podejmować sąd ze względu na fakt, że to są nasze prawa. Jako człowiek mamy prawo podejmować samodzielne decyzje, nawet jeżeli one się innym nie podobają, ale to nie oznacza, że inni mają ponosić koszty naszych decyzji.
No właśnie, bo ktoś, jeżeli decyduje, że będzie pił i koniec,
będzie pił, to
a obsługa
decyzja,
ma krzyż pański z taką osobą, bo tam dochodziło i do...
Ale nie tylko obsługa. Nie tylko obsługa, proszę sobie wyobrazić inne osoby.
Inne osoby naprawdę... w tym schronisku. Mhm.
Tak, oczywiście, że tak. W związku z tym po prostu uważam, że każdy przypadek jest indywidualny i ten jest niewątpliwie szalenie trudny i wyrazy współczucia dla pana dyrektora, bo domyślam się, że jest to bardzo trudna decyzja do podjęcia. No ale generalnie powinniśmy o tym pamiętać, że człowiek, jeżeli podejmuje pewne decyzje, to ponosi konsekwencje tych decyzji. Od dziecka nas się podobno uczy o konsekwencji. I dlaczego jako dorośli ludzie mamy my, inni, podejmować, zdejmować z tych osób konsekwencje? Powtarzam, jeżeli osoba ma samoświadomość, to jest jej wybór, on dostaje wybór, a jeżeli z niego nie korzysta w sposób, który nam się wydaje nie do końca ludzki, ale to jest jego wybór i powinniśmy o tym pamiętać. Choć oczywiście ma pan rację, przydałoby się w ogóle domy pomocy dla osób uzależnionych, bo jest taka możliwość, takich domów pomocy faktycznie w naszym województwie nie ma, natomiast może warto zastanowić się, bo problem alkoholu jest problemem dosyć powszechnym i raczej nam nie zaniknie, jak sądzę, więc może warto by się zastanowić globalnie nad pewnymi rozwiązaniami, które mogą być pomocne, ale nigdy nie zastąpią ostatecznej decyzji człowieka, bo to człowiek decyduje i powinien mieć do tego prawo.
Z jednej strony ludzki odruch pana dyrektora, że w ten upalny czas z powrotem przyjął tego pana pomimo wielokrotnego łamania regulaminu, a z drugiej strony taki sygnał dla innych bezdomnych. Aha, mogę się napić, bo będę przywrócony i tak na łono schroniska.
Dlatego od wielu lat, kiedy zajmowałam się bezdomnością jeszcze na obszarze miasta Szczecina, mówiliśmy o tym, że jest konieczność, ażeby była alternatywa, że jeżeli mamy schronisko i mówimy poważnie o kwestii związanej z tym, że jeżeli ktoś nadużywa alkoholu, to w okresie zimowym nie może w tym schronisku przebywać, to musi być ogrzewalnia, bo jakieś minimum zabezpieczenia potrzeb człowieka, nawet tego, który wybiera alkohol, gmina musi mieć, tak? Natomiast nie powinno to być tak, że ten człowiek nadużywa alkoholu i ma takie same uprawnienia, jak ktoś, kto tego nie robi.
Dziękuję bardzo. Pani Iwona Klimowicz,
dziękuję
socjolog,
również.
Wieloletni pracownik pomocy społecznej. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam również. Dziękuję. Do widzenia.
To jest czas reakcji. 12:34. Teraz zajrzymy na Aleję Wojska Polskiego, bo na tej Alei Wojska Polskiego już zakończyły się prace budowlane. No, ostatnio były poprawki różnego rodzaju, no ale wreszcie ten odcinek od Placu Szarych Szeregów do Placu Zwycięstwa, czy też w drugą stronę, jest już pełnoprawną ulicą, nie jest to plac budowy. No i w związku z tym są pewne zmiany, bo kto tam, kiedy to już zostało do użytku oddane, próbował zaparkować, ten wie, że jak znajdzie się miejsce, to jak trafić szóstkę w Totka. No i trzeba już stać po wsze czasy, bo jak wyjedziemy, to później już nie znajdziemy. Naprawdę graniczyło to z cudem znalezienie miejsca. No i teraz idzie od poniedziałku nowe, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania w tym obszarze. Tam parkometry już od dawna gotowe, zafoliowane stały, a teraz już folia jest zdejmowana. Przy naszym telefonie pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne, zarządzającej strefą płatnego parkowania w mieście. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rzeczywiście wraca strefa w poniedziałek od godziny 8?
No tak. Ten odcinek, o którym mówimy, nie jest już placem budowy, jest drogą publiczną, więc jak najbardziej strefa płatnego parkowania może już tu funkcjonować, ale no nie chcąc jakby kierowców zaskakiwać, chcąc dać im trochę czasu na taką adaptację, najpierw prowadzimy akcję ulotkową, czyli już od wczoraj takie ulotki z informacją, że właśnie od poniedziałku, od 9 września, od godziny 8 wznawia pracę strefa płatnego parkowania, będziemy kolportować. No i właśnie od 9, czyli od rana już oczekujemy, że kierowcy będą wnosić opłaty, no i będziemy kontrolować wnoszenie tych opłat. Od razu mogę zdradzić, że to kontrolowanie będzie wykonywać nasz pojazd mobilnej kontroli.
O, czyli pojazd będzie zwany wannolotem.
Temat jest niebagatelny, ponieważ na tym odcinku, jak wynika z komunikatu wczorajszego rzecznika miasta do spraw inwestycji, jest tam tych miejsc postojowych 173, a więc bardzo dużo. No i w związku z tym jest to rzeczywiście bardzo ważna informacja dla kierowców.
Rzecznik miasta do spraw inwestycji pojawi się w jednym z najbliższych naszych programów, bo tam są uwagi słuchaczy do tej przebudowy, do tego, jak to funkcjonuje. A która strefa tam będzie? Czy czerwona, czy żółta?
Czerwona. No to jest ścisłe centrum miasta, więc...
Tak się spodziewałem.
Zdecydowanie pod strefa czerwona. Rzucimy okiem na cennik. Za pierwszą godzinę 3.60, za drugą godzinę 4.30, za trzecią godzinę 5.10 i czwarta i kolejne godziny 3.60. Takie są opłaty.
3.60, takie są opłaty. Nie będzie tam pracowników strefy, chyba że sporadycznie. Generalnie pojazd, który szczytuje tablicę rejestracyjną i sprawdza, czy został opłacony.
Tak, tak. Pojazd, który sprawdza dwa razy, zanim wykona raport. No rzeczywiście do tej pory przez wiele miesięcy ten odcinek był niepłatny i odbieraliśmy sygnały właśnie o takim zabetonowaniu parkingowym tego miejsca. Zobaczymy, jak działanie strefy wpłynie na rotację i na dostępność miejsc postojowych. Mam nadzieję, że pozytywnie.
Przypomnijmy, że kara, opłata dodatkowa, właściwie tak to należy precyzyjnie nazwać, za niewniesienie opłaty za postój pojazdu w strefie wynosi 100 zł albo 200, jeśli nie zostanie wniesiona w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia zawiadomienia.
Od dnia wystawienia, ewentualnie od dnia otrzymania zawiadomienia, bo jeżeli mówimy o kontroli mobilnej, no to zawiadomienie przychodzi pocztą i dopiero od momentu odebrania tego zawiadomienia liczymy 7 dni.
No, a z nami jest słuchacz, pan Marek, dzień dobry.
Witam. Panie rzeczniku, kiedy w końcu mieścicie chociaż niedużą literkę na znaku parking płatny ze strefą? Dlatego, że to bieganie wieczne do automatu, żeby zobaczyć, jaka tam jest strefa, to jest gehenna i myślę, że nie jestem jedyny w mieście, który no po prostu diabli mnie biorą, że za każdym razem no nie pamiętam, która strefa w danej dzielnicy jest. Wiadomo, że Wojska Polskiego to jest ta najdroższa, ale pozostałe. Ale naprawdę to by było ogromne ułatwienie nie tylko dla mieszkańców.
Rzeczywiście. Pojawiły się, panie Marku, najpierw te napisy płatne, a przydałoby się, że czy czerwona, czy żółta.
Jedna literka, naprawdę. No przecież można na tych znakach umieścić.
Chyba tylko można.
Dziękuję.
No muszę przyznać, że pierwszy raz spotykam się z takim postulatem.
Miasto przyjazne mieszkańcom, tak bym ten postulat zatytułował.
To oczywiście, ale takim widomym znakiem, w jakiej strefie się znajdujemy, są same parkomaty, ponieważ one mają kołnierze albo żółte, albo czerwone, więc jeżeli zatrzymujemy się przy ulicy, przy której stoi czerwony parkomat, no to jest to strefa czerwona. No oczywiście osoby, które korzystają z aplikacji, to już mają, jeżeli mają włączoną lokalizację, no to automatycznie są powiadamiane. No ale tak jak mówię, no parkomaty są takim widomym znakiem.
No tak, ale bywają, panie Wojciechu, takie miejsca, gdzie ten parkomat jest dalej, trzeba przejść, nie widać, stoją jakieś...
No to wtedy, to wtedy korzystamy z aplikacji, aplikacja nas informuje, a jeżeli korzystamy z parkomatu, no to musimy ten parkomat obejrzeć.
I tak do niego
musimy
dojść.
Więc, ale no oczywiście ten sygnał przekaże wyżej, być może... Warto się na to.
Może na przykład jak mamy, nawet żeby to nie ingerowało w sam znak, tylko na słupku owinąć albo czerwoną, albo żółtą, zależnie od która to jest strefa.
Może tutaj też takie pragmatyczne.
Jakąś taśmą.
Tak. No bo jednak strefa też jest, no może nie tak bardzo elastycznym organizmem, który się zmienia, ale jednak pewne zmiany następują i wtedy rzeczywiście im więcej tych elementów, które trzeba poprawiać, tym większe ryzyko jakichś nieporozumień. No ale tak czy inaczej, tak jak powiedziałem, no przekażę ten sygnał wyżej i będziemy to analizować.
A jakieś zmiany oprócz Wojska Polskiego w strefie mamy, czy na razie nic nie słychać?
W tej chwili jeszcze nie chciałbym wychodzić, że tak powiem, przed orkiestrę.
Przed orkiestrę, tak jest. Dobrze, bo myśmy już wychodzili wcześniej przed orkiestrę z panem dyrektorem Kanarkiem, dyrektorem Niolu, ale to do tego też rzeczywiście wrócimy. Teraz nie ma co wychodzić przed orkiestrę. Natomiast nie wyjdziemy przed orkiestrę, gdy chodzi o temat klimatyzacji, bo mamy takie zgłoszenie od słuchaczy, że nie działa klimatyzacja. Tak na przykład w autobusie linii 107 w godzinach szczytu kierowcy nie włączają klimatyzacji, napisała pani Agata. Pan Jacek z kolei, brak klimatyzacji w autobusie C to było, patrzę, trzeciego, to we wtorek, 15.63 z bramy portowej. Jak to jest z tą klimatyzacją? Jeżeli ona jest, to powinna działać? Są jakieś zasady, od jakiej temperatury powinni kierowcy włączać? Czy mają obowiązek bezwzględny, jeżeli działa i jest?
No, dokładne dane zebrałem na temat tego autobusu linii C, bo taki mail od Państwa otrzymałem rzeczywiście. No i tu po weryfikacji okazało się, że faktycznie ten autobus pojechał z nieczynną klimatyzacją. Co do zasady, no powiedzmy 90% czy 95% autobusów naszych spółek mają klimatyzację i na te najbardziej uczęszczane linie naturalnie są one puszczane. Natomiast no, trzeba pamiętać, że zwłaszcza w ostatnich dniach, no ta klimatyzacja to ona tak nie działa jak w samochodzie osobowym, ze względu na to, że drzwi się otwierają, zamykają, sami pasażerowie wnoszą, że tak powiem, swoimi ciałami temperaturę do autobusu i tutaj nie możemy się spodziewać takiego samego komfortu jak w aucie prywatnym, którym sobie podróżujemy bez większych zakłóceń. No, klimatyzacja jest włączana oczywiście wtedy, kiedy mamy to subiektywne poczucie, że jest za ciepło i kierowcy o tym decydują. Natomiast, tak jak powiedziałem, większość autobusów jest w to wyposażona, natomiast poprzez to, że są te drzwi otwierane, często są też okna uchylane, ona nie działa w tak wydajny sposób jak w autach osobowych. Ze względu na te upały, które ostatnio mamy, to też oczywiście dochodzi do takich przeciążeniowych awarii. I mieliśmy właśnie taki przypadek na linii C 3 września.
Co do tego przypadku SPPK, bo linia 107 to jest Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, tu musimy zapytać u źródła, prawda? Bo pan nie reprezentuje spółki. Ale za to reprezentuje pan spółkę nieruchomości i opłaty lokalne. Przypominamy, od godziny 8 w poniedziałek strefa płatnego parkowania na odcinku Wojska Polskiego od Szarych Szeregów do placu Zwycięstwa będzie funkcjonowała. A teraz akcja ulotkowa, przypominanie kierowcom. No ale pamiętajmy, nie jeździmy i nie parkujemy na pamięć.
Tak, oczywiście. Trzeba się orientować, ale no, myślę, że przez te 3 dni, poprzez tą akcję ulotkową, ale także przez aktywność mediów, bo wczorajszy komunikat widziałem, że no, większość czy wszystkie szczecińskie lokalne media udostępniły, więc myślę, że ten zasięg informacji o tym, że wznawiamy parkowanie jest
Duży.
Panie Wojciechu, tu mi zza szyby loża szyderców podpowiada ulotka jako załącznik. Ulotka mówiąca o strefie jako załącznik już do mandatu, do opłaty karnej dodatkowej.
Nie. Ulotki właśnie robimy po to, żeby kierowcy mieli wiadomość i świadomość, że to parkowanie wznawiamy.
Dziękujemy bardzo. Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Jeszcze nie, jeszcze dziękuję. Słuchacza mamy jednego. Momencik, panie Wojciechu, proszę jeszcze nie dziękować. Dzień dobry, panie Jarku.
A dzień dobry, panie redaktorze.
A kłaniamy się.
Chodzi o chodzi o kamery, żeby tam pan rzecznik mi obiecał założyć, to wtedy mandat dostałem 200 zł jako dostawca. I obiecam, że będą tam kamery założone. I do dzisiaj chyba się jeszcze tam nie wydarzyło.
Na Wojska Polskiego te kamery?
Nie. Tutaj na dole, na Wielkiej Odrzańskiej.
A, nie jestem w kursie dzieła, ale już sobie przypominam, że słuchałem tej audycji, chociaż się nie prowadziłem.
Tak, to parę miesięcy temu. Mhm. Bardzo bym prosił zadać pytanie.
Dobrze.
Dobra, ja nie muszę zadawać, ja po prostu jadę samochodem. Jakby pan redaktor zadał, ja to chętnie posłucham, jak się pan rzecznik tłumaczy z tego wszystkiego.
Pan rzecznik usłyszał, jestem ciekaw, czy się dzisiaj zamierza tłumaczyć, czy przełożymy to na inny termin.
Znaczy, sprawa kamer rzeczywiście nie ma ciągu dalszego, przynajmniej z tego, co ja wiem do tej pory. No jednym z argumentów było to, że te kamery wymagają zasilania i nie zawsze jest to tam, powiedzmy, znaczy wymaga to z kolei zgód i tak dalej, że to jest jakiś taki dosyć skomplikowany
proces. A wyjaśnijmy słuchaczom, o co chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu te miejsca dla dostawców towarów nie były zajmowane, żeby po prostu rozliczać tych, którzy tam parkują?
No żeby było, można zweryfikować, czy dostawca rzeczywiście, bo tam jest ogranicznik czasowy, że pamiętam,
o to
15
chodzi.
Czy 30
tak
minut. I czy ktoś to nadużywa, czy nie. To jest, to, o ile pamiętam, o to chodziło. Natomiast wiem, że co do strefy płatnego parkowania, akurat ten obszar, o którym mówimy, to nie jest strefa, tylko PPN, że w przypadku strefy płatnego parkowania są pomysły, jak inaczej jeszcze podejść do tego tematu, bo ten temat dotyczy też miejsc dla zaopatrzenia, no chociażby na Wojska Polskiego, na tym odcinku, o którym mówiliśmy. I tam są pewne pomysły analizowane i być może całkiem niedługo takie propozycje się pojawią. Czy one znajdą przełożenie na PPN-y? To musiałbym jeszcze szczegółowo jakoś sprawdzić. Natomiast to, co na pewno, to że ten temat jest jakby w uwadze, czy w centrum uwagi osób zajmujących się zarządzaniem płatnymi parkingami w Szczecinie. I rzeczywiście wiemy, że jest problem z dostępnością tych miejsc dla zaopatrzenia i z ich nadużywaniem przez kierowców, którzy wcale zaopatrzenia nie uprawiają. Więc myślimy o tym i szukamy rozwiązań.
Na razie na Wielkiej Odrzańskiej w strefie płatny parking niestrzeżony, parking płatny niestrzeżony, nie ma tych kamer. Czekamy na rozwój wypadków. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Jachim, pozdrawiamy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji. Mówiłem, że mamy także pytania do nadzorcy realizujących Wojska Polskiego, bo są uwagi. Posłuchajmy.
Witam. Stały słuchacz nocny na dodatek. Według mnie inwestycja, ma braki, ponieważ od początku już zauważyłem, że oświetlenie na odcinku między pasem zwycięstwa a pasem zgody nie w pełni działa. Kilka lamp nie świeci na ulicy, kilka lamp na chodniku świeci w połowie. To się dzieje praktycznie od początku. Z małymi wyjątkami, tam jeden dzień się zdarzało, że świeciły wszystkie, po czym następnego dnia znowu nie paliły te same lampy. Uważam, że jakiś wystąpił widocznie błąd gdzieś w kablu czy gdzieś, czy nie trzeba będzie potrzeby znowu rozkopania tej ulicy, żeby wymienić kabel, bo jeżeli coś takiego się dzieje i nic sobie nie radzi, musi być jakaś głębsza przyczyna. Dziękuję.
Dzień dobry, Bożena ze Szczecina. Faktycznie to jest wielka radość, że skończyła się przebudowa ulicy Wojska Polskiego i powiem tak, że ulica Wojska Polskiego jest wyjątkowa, dlatego że nie ma na niej ścieżki rowerowej. Wszędzie buduje się te ścieżki, a tutaj nie ma. To co, do konkursu na ulicę miejską bez ścieżek stanie ta ulica? Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Te pytania postawimy Piotrowi Zielińskiemu, rzecznikowi miasta do spraw inwestycji. No tam jest spowolniony ruch, więc rowery powinny poruszać się właśnie po tych jezdniach w jedną czy w drugą stronę, gdzie mamy takie garby, żeby samochody nie rozwijały zawrotnych prędkości, ale ciekawi jesteśmy opinii pana rzecznika na ten temat. Tyle w tej sprawie, dziękujemy. 12:49, ale jeszcze czas reakcji trwa i teraz wracamy do sprawy pięknego, unikatowego w skali Pomorza Zachodniego i całego Pomorza pomnika nagrobnego. Przy naszym telefonie pani Monika Kołacz, historyk sztuki, prowadzi profil na Facebooku Historie Lokalne Bezrzecza i Gmina Dobra. Dzień dobry. Halo?
Halo.
Dzień dobry, słyszymy się.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Ten pomnik nagrobny szalonego jeźdźca Jürgena von Ramina na cmentarzu w Stolcu to także część historii, bardzo ważna. I 6 dni temu zamieściła pani na facebookowym profilu właśnie Historie Lokalne Bezrzecze i Gmina Dobra taki list otwarty do władz powiatu polickiego. Ja zacytuję fragmenty. Zwracam się do państwa w sprawie pomnika von Ramina, zabytku, który znajduje się na przykościelnym cmentarzu w Stolcu. Ten wyjątkowy pod wieloma względami obelisk z końca XVIII wieku jest w fatalnym stanie technicznym, rozpada się, wymaga natychmiastowej, gruntownej renowacji, której poszczególne etapy zostały opisane w ekspertyzach. Należyta dbałość, dalej czytamy, o zabytki należy do ustawowych obowiązków samorządów, a odpowiedzialność za pomnik von Ramina spoczywa na starostwie powiatowym w Policach. Ja ze swojej strony chciałabym uświadomić wartość i znaczenie dawnego Stolzenburga, a także pomóc w doprowadzeniu pomnika do szczęśliwego końca. I jeszcze, zapraszam władze powiatu polickiego na zwiedzanie Stolca za darmo we wrześniu, dokładnie termin do uzgodnienia. Wielokrotnie oprowadzałem chętnych po zabytkach gminy Dobra. Teraz przyjadę specjalnie dla państwa i opowiem o wyjątkowości pomnika oraz o tej zapomnianej obecnie wsi. Podpisała się Monika Kołacz, czyli pani laureatka, co ważne, nagrody osobowość roku 2024 przyznanej przez Starostwo Powiatowe w Policach. Proszę powiedzieć, czy ze strony władz powiatu, zarówno jeżeli chodzi o radnych, jak i zarząd powiatu polickiego, jest jakiś odzew na ten list otwarty?
To znaczy, zacznę tak. Jak zaczęłam zajmować się sprawą pomnika w Stolcu na początku lipca, tak już dogłębnie i szerzej i mocniej, to wystąpiłam wtedy o ekspertyzę do starostwa polickiego. Wysłałam i ostatnio, jak rozmawialiśmy z państwem na antenie Radia Szczecin, na początku sierpnia, ja czekałam wtedy na te ekspertyzy. Dostałam je i faktycznie z nich po prostu wynika, że pomnik jest w stanie bardzo złym, a miejscami awaryjnym. Teraz zacytowałam dosłownie.
No i trzeba 350 tysięcy na renowację.
Około, bo to zależy. Ekspertyzy wykonano 2 lata temu, więc pewnie te kosztorysy są teraz do uaktualnienia. Natomiast no, chodzi o kwotę taką niecałe, pewnie 400 tysięcy złotych.
A zarząd powiatu, przerwę pani, ma ból głowy ze stanem dróg powiatowych, który jest fatalny. Pojawiają się remonty, ale ciągle za mało. Między innymi ta droga właśnie do Stolca z Buku jest w tragicznym stanie i teraz tutaj właśnie władze powiatu muszą szukać pieniędzy i na to, i na to. Ale pytanie, czy nie można pozyskać środków unijnych z jakichś funduszy na renowację tego pomnika?
Mi nie chodzi o to, żeby powiat teraz nagle stawał na głowie po prostu i jakby nie dawał, nie wiem, na drogi czy na jakieś inne inwestycje, tylko dał na pomnik. Tylko po prostu mi chodzi o zajęcie się tą sprawą, o poważne przyjrzenie się temu, o potraktowaniu tej sprawy jako priorytetu po prostu i wystąpienie w skuteczny sposób do różnych instytucji o te środki.
A wrócę do tego zainteresowania.
To pytanie.
Panie Moniko, czy władze powiatu już jakoś nawet nieformalnie kontaktowały się z panią, czy te radni są zainteresowani sprawą?
To znaczy, powiem tak, bo ta sprawa już teraz, jeżeli chodzi o w ogóle o dokumenty, o zakres, o zakres moich działań, w ogóle o zakres sprawy jest dosyć szeroka. Ja mam taki nieformalny, nieoficjalny kontakt z zarządem powiatu polickiego. No, oni jakby nie mają obowiązki określić się, odpowiedzieć na ten list opublikowany w internecie, ale ja wysłałam go również mailem. i wysłałam pocztą. Wysłałam, wystąpiłam w trybie takiego wniosku, powołując się na dostęp do informacji publicznej, więc na to odpowiedzą mi z pewnością, tak?
No i czekamy. No i trzeba powiedzieć też, że znani panią wsparli. Ambasadorem między innymi właśnie tej sprawy został Andrzej Łazowski, prezes Stowarzyszenia Czas, Przestrzeń, Tożsamość, znakomity fotografik, Marek Stelar, pisarz. Proszę powiedzieć, ile otrzymuje pani głosów poparcia, lajków na Facebooku właśnie w tej sprawie?
Bardzo dużo, bardzo dużo poparcia i to i ze strony środowiska kulturalnego szczecińskiego, bo i pojawił się post u Marka Stelara, i pojawił się post u pisarki u Moniki Wilczyńskiej, tak? I pojawił się również posty, pojawią się, wiem, mam obiecane u innych szczecińskich pisarzy. Wsparli mnie również regionaliści, na przykład pojawił się post u Michała Rembasa, tak? Pojawiła się także informacja, tak jak i dosyć rzeczowy, tak, post u naukowców szczecińskich, na przykład u historyka, u profesora Skryckiego.
To tak, teraz umówmy się, bo musimy już kończyć, że my ze swojej strony damy jeszcze parę tygodni, czy paręnaście dni czasu władzom Starostwa Powiatowego i zaprosimy przedstawiciela na antenę czasu reakcji, żeby w tej sprawie porozmawiać.
Jestem niezwykle wdzięczna.
I ostatnie zdanie poproszę.
Radiu Szczecin i Kurierowi Szczecińskiemu za nagłaśnianie tej sprawy, za monitorowanie tej sprawy, bo to bardzo ważne. Ja nie chcę jakby walczyć z władzami. Chciałabym po prostu na drodze takiej rzeczowej i pokojowej po prostu umysłowić, dlaczego ten
jaka jest waga tego pomnika. Dziękujemy bardzo. Jest piękny. Polecamy, żeby państwo zobaczyli w internecie. Pani Monika Kołacz, historyk sztuki, pozdrawiamy. I ja dziękuję za dzisiaj. Janusz Wilczyński, jutro po godzinie 12:00. Adam Wosik.